Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ostatnim czasie telewizja Al Jazeera przeprowadziła śledztwo, w toku którego zebrała dowody na rozszerzanie wpływów wojskowych Indii w kierunku Afryki. Te dowody wskazują na budowę tajnej bazy indyjskiej na Mauritiusie. Chodzi o z jednej strony lotnisko, z drugiej strony obiekty naziemne mające wspierać działania jednostek indyjskiej marynarki wojennej na wyspach Agalega. Te wyspy Agalega leżą około 1000 km na północ od Mauritiusa. Formalnie są oczywiście częścią tego państwa. Ich całkowity obszar jest niewielki, wynosi około 26 km2. Natomiast tym kluczowym elementem, który już od wielu lat znajdował się w polu zainteresowania władz indyjskich, jest pas startowy o długości ponad 1000 metrów na wyspie północnej. Także tutaj myślę, że warto przyjrzeć się w ogóle działaniom Indii na Oceanie Indyjskim, pokrótce omówić znaczenie Oceanu Indyjskiego dla gospodarki, dla polityki Indii i pokusić się nieco o taką prognozę, jeśli chodzi o dalsze działania Indii na tym akwenie. Pierwsze doniesienia medialne o indyjskiej bazie wojskowej na Mauritiusie pojawiły się już w 2018 roku. Natomiast tutaj zarówno New Delhi, jak i Port Louis zaprzeczały temu, aby ta baza była przeznaczona do celów wojskowych. Natomiast no, zarówno zdjęcia satelitarne, jak i śledztwo właśnie Al Jazeera z tego roku pokazuje, że na wyspach Agalega zamieszkanych przez kilkaset osób może obecnie przebywać nawet około 1000 robotników z Indii. Widać bardzo mocną rozbudowę infrastruktury. No i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście Indie budują tam nie tylko rozbudowują pas startowy, ale także budują ośrodek wywiadowczy, mający na celu wzmocnić, można powiedzieć, tutaj taki system świadomości sytuacyjnej Indii na południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Indyjska baza w Agalega daje niewątpliwie bardzo duże możliwości rozpoznawcze indyjskiej marynarce wojennej. Mówi się tutaj o dyslokacji samolotów P-8I, no a także oczywiście o możliwości kontrolowania, czy też możliwości szerokiego rozpoznania kluczowego pod względem geostrategicznym kanału mozambickiego w tej części właśnie Oceanu Indyjskiego. Wielu analityków wskazuje na to, że to zaangażowanie Indii w rozbudowę infrastruktury militarnej na Oceanie Indyjskim bardzo mocno zintensyfikowało się po 2017 roku, czyli po otwarciu chińskiej pierwszej zagranicznej bazy wojskowej w Djibouti. 13 lipca 2017 roku Chiny oficjalnie otworzyły tę bazę i to, tak jak powiedziałem, była pierwsza, choć pewnie nie ostatnia chińska baza poza kontynentalnymi Chinami. Zresztą Chińczycy już wspominali, że planują otwarcie kolejnych. Biorąc pod uwagę fakt, że ta chińska baza w Djibouti, która już była omawiana w 2016 roku z władzami tego kraju, który generalnie słynie, można powiedzieć tak, z dyslokacji obcych wojsk, ponieważ w chwili otwarcia chińskiej bazy była to już szósta baza obcego państwa, pozostałe należą do Stanów Zjednoczonych oczywiście, ale także Francji, Włoch, Japonii czy Hiszpanii. Co ciekawe, na mocy zawartego porozumienia z władzami Djibouti, Chińczycy mają możliwość dyslokowania do 10 tysięcy żołnierzy w okresie do 2026 roku. Tego typu działania zostały bardzo, powiedziałbym, emocjonalnie odebrane w Indiach i rozpoczęto działania mające na celu przeciwdziałanie rosnącej potędze Chin na Oceanie Indyjskim. Stąd można powiedzieć ta rozbudowa nie tylko w oparciu o Mauritius, ale także o Lakszadiwy, Andamany, Nikobary, tej infrastruktury wojskowej indyjskiej. W tym momencie myślę, że warto powiedzieć nieco więcej na temat znaczenia Oceanu Indyjskiego i geopolitycznego, i geoekonomicznego. Warto zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z mocno uprzywilejowaną lokalizacją tego akwenu. Znajduje się on na skrzyżowaniu światowego handlu, łącząc gospodarki i północnego Atlantyku, i Azji, i Pacyfiku. Biorąc pod uwagę fakt, że handel morski jest najważniejszą drogą tego obrotu towarowego na świecie, około 90 tysięcy statków w światowej flocie handlowej przewozi rocznie około 10 miliardów ton. Mamy do czynienia z prawie czterokrotnym wzrostem wolumenu żeglugi handlowej od 1970 roku. Nie bez znaczenia jest tutaj także znaczenie Oceanu Indyjskiego, jeśli chodzi o transport energii. Około 35-36 milionów baryłek dziennie, czyli około 40% światowych dostaw ropy naftowej i 64% handlu ropą naftową przechodzi właśnie przez wejścia do i z Oceanu Indyjskiego. W tym oczywiście tutaj mamy kluczowe cieśniny Malakka, cieśninę Ormus i cieśninę Babel-Mandeb. Ocean Indyjski to także bardzo bogaty rezerwuar zasobów naturalnych. 40% światowej produkcji ropy naftowej odbywa się w basenie Oceanu Indyjskiego. Jeżeli chodzi o połowy, to stanowią one około 15% światowych połowów. Mówię oczywiście o połowach na Oceanie Indyjskim. To także bardzo ważny rezerwuar surowców mineralnych. Te zasoby naturalne istotne z punktu widzenia światowej gospodarki, które znajdują się właśnie w basenie Oceanu Indyjskiego, to m.in. nikiel, kobalt, żelazo, mangan, miedź, cynk, srebro, złoto, no a także tytan, cyrkon, cyna, cynk. I także są obecne tam różne pierwiastki ziem rzadkich. No, jakby kwestia komercyjnego wydobycia tych ostatnich to jest osobna sprawa, natomiast skala, zasięg występowania i znaczenie pod względem geoekonomicznym Oceanu Indyjskiego jest absolutnie nie do przecenienia. Ocean Indyjski ma kluczowe strategiczne znaczenie dla Indii. Są one po pierwsze najbardziej zaludnionym krajem wybrzeża, po drugie posiadają ponad 7,5 tysiąca kilometrów linii brzegowej. Indie znajdują się w centrum Oceanu Indyjskiego i to w naturalny sposób kreuje geostrategię tego państwa. Warto przytoczyć słowa premiera Narendry Modiego, który będąc na Mauritiusie w 2015 roku powiedział wprost, że region Oceanu Indyjskiego znajduje się na szczycie priorytetów politycznych elit decyzyjnych w New Delhi. I tutaj rzeczywiście warto podkreślić także, że 95% indyjskiego handlu pod względem wolumenu i około 68% handlu pod względem wartości, jeżeli chodzi o Indie, odbywa się właśnie przez ten akwen. Biorąc pod uwagę fakt indyjskie wydobycie ropy naftowej i eksport ropy naftowej, także to zależność Indii od morza wynosi ponad 90%. Warto także podkreślić, że Indie od dłuższego czasu starają się być istotnym także importerem skroplonego gazu ziemnego, przy czym ponad 40% tego LNG pochodzi właśnie z morza. W tym kontekście myślę, że warto także wymienić to, że Indie są bardzo mocno uzależnione od zasobów Oceanu Indyjskiego, to zarówno jeśli chodzi o rybołówstwo, jak i właśnie kwestie energetyczne, ale także wydobycie surowców mineralnych. Tutaj trzeba zauważyć, że w 1987 roku Indie otrzymały wyłączne prawa do eksploracji środkowego Oceanu Indyjskiego i od tego czasu bardzo mocno rozbudowują swoje misje badawcze, prowadzą badania głębinowe i także warto zauważyć, że w 2014 roku Międzynarodowy Urząd Dna Morskiego wydał Indiom odpowiednie licencje, które otwierają nowe możliwości, jeśli chodzi o wydobycie surowców właśnie na głębokim dnie morskim na Oceanie Indyjskim. Tutaj przede wszystkim wskazuje się, że chodzi o eksplorację ogromnych rezerw manganu, kobaltu, niklu i miedzi. Co zresztą warto zauważyć, że akurat te zasoby, te surowce są dość dużą rzadkością, jeśli chodzi o Indie kontynentalne. Indie, zabezpieczając swoje interesy morskie, już w 2011 roku rozpoczęły taki projekt zintegrowanej koordynacji bezpieczeństwa morskiego z kilkoma partnerami na Oceanie Indyjskim. Przede wszystkim jest to Sri Lanka, Malediwy, Seszele i Mauritius. Wtedy w 2011 roku zainicjowano takie trójstronne porozumienie Indie, Sri Lanka, Malediwy w kontekście właśnie zabezpieczenia interesów tych trzech państw na Oceanie Indyjskim. Tutaj oczywiście kwestia i nadzoru nad wyłącznymi strefami ekonomicznymi, i kwestia bezpieczeństwa morskiego, i kwestia rozwoju gospodarczego były przedmiotem tych rozmów. I widać, że Indie od 2011 roku bardzo skutecznie, bardzo konsekwentnie realizują tę politykę bezpieczeństwa na Oceanie Indyjskim. Jeśli już mówimy o tym roku 2011, to warto także wspomnieć, że w grudniu tamtego roku doszło do trójstronnego spotkania Indii, Stanów Zjednoczonych i Japonii. To spotkanie odbyło się w Waszyngtonie i niewątpliwie było podyktowane zmieniającą się sytuacją geopolityczną na Indo-Pacyfiku, szczególnie wzrastającą pozycją Chin. Tutaj widzieliśmy zresztą także bardzo ciekawą woltę, czy może nie woltę, ale ciekawą zmianę priorytetów, jeśli chodzi o japońską politykę zagraniczną. Bardzo ważna była ta wizyta japońskiego premiera Yoshihiko Nody w Indiach, która była właśnie takim, można powiedzieć, swoistym zwiastunem zmian w XXI wieku, także związanych właśnie z taką globalną postawą Japonii, z jej udziałem właśnie w polityce globalnej. Jeśli chodzi o Indie, to warto zauważyć o modernizację Indii, warto podkreślić modernizację indyjskiej marynarki wojennej. To i kwestia okrętów podwodnych o napędzie atomowym, i kwestia fregat rakietowych, i niszczycieli, i rozwoju infrastruktury, o których powiedziałem. Bardzo istotną rolę ma w geostrategii indyjskiej taki nazywany, tak w cudzysłowie, niezatapialny lotniskowiec indyjski na oceanie Indyjskim, czyli wyspy Lakshadweep, Shadivy, Andamany i Nikobary, które stanowią, no, można powiedzieć, taką absolutnie kluczową strefę oddziaływania strategicznego tego państwa. Jeśli chodzi o te główne obszary zainteresowania marynarki wojennej Indii, czy w ogóle New Delhi, zostały bardzo ciekawie, bardzo plastycznie określone przez indyjskie Ministerstwo Obrony podczas konferencji dowódców marynarki wojennej w 2011 roku. Wówczas zakreślono taki obszar strategicznych interesów Indii, nazywany czasem także strategicznym pivotem Indii, od Madagaskaru przez Cieśninę Malakka po wyspę Minicoy na Oceanie Indyjskim. Tak jak powiedziałem, ten niezatapialny lotniskowiec, te Lakshadwipy, Andamany i Nikobary stanowią absolutnie tutaj fundamentalny element strategii indyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o wyspy Agalega, myślę, że nie będą one ostatnim celem rozbudowy infrastruktury wojskowej Indii. Myślę, że New Delhi będzie bardzo elastycznie reagowało na działania chińskie. Spodziewam się dalszej rozbudowy infrastruktury i dalszej rozbudowy relacji z państwami regionu. Dziękuję Państwu za uwagę.